Drodzy bracia i drogie siostry, bardzo się cieszę, że to tak dziwnie zabrzmi, ale cieszę się, że waszego pastora nie ma, bo w związku z tym było mu łatwiej mnie zaprosić, bo szukał kogoś na zastępstwo swoje, chociaż oczywiście chciał, żeby też chciał być, ale, no, ale wiadomo, w takich sytuacjach się łatwiej kogoś szuka na kazanie jakiegoś gościa. Rozpocznę może tak trochę wakacyjnie, chociaż i ten dzisiejszy temat też będzie trochę wakacyjny, co wcale nie oznacza, że nie będzie poważny, bo myślę, że będzie bardzo poważny. Mianowicie wcześniej wam przekazałem pozdrowienia z mojego zboru, wspólnoty Radość w Warszawie, ale chciałbym wam też przekazać pozdrowienia ze zjazdu Światowego Związku Baptystów. W tym roku ten zjazd był na Bahamach. Także przekazuję pozdrowienia od około 70 milionów baptystów zebranych w tym związku. Nas jest trochę więcej, bo na przykład największy kościół baptystyczny, to jest Południowa Konwencja Baptystów, nie jest w tym związku. Ich jest około 20 milionów. Także myślę, że tak w praktyce nas około na świecie samych baptystów jest około 100 milionów. Ale akurat w tym związku, w którym my jesteśmy, w tym Światowym Związku Baptystycznym, jest około 70 milionów zgromadzonych braci i sióstr. Dodam, że nas przybywa poza Europą Zachodnią, co oczywiście gdzieś tam intuicyjnie pewnie odczuwamy. Głównie Afryka się rozwija bardzo, bardzo mocno. Są kraje, że po 300-400% przyrostu jest w ciągu ostatnich kilku lat. I to są takie kraje dla nas egzotyczne, że może nawet nie wiemy, że tam są jacyś bracia. To właśnie, chociaż dzisiaj może już wiemy, bo mamy kontakty z Kenią, ale Kamerun na przykład to jest taki kraj, gdzie najwięcej baptystów przyrosło w ciągu ostatniego roku. Także taki jest świat. Świat się zmienia. Natomiast ten zjazd był na Bahamach. I Bahamy też są bardzo ciekawym miejscem. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś się interesował Bahamami. Zazwyczaj nam się kojarzą z jakimiś plażami, jakimiś tam rafami koralowymi. I to prawda, bo te rafy tam są, chociaż ich nie widziałem. Same plaże to myślę, że w Polsce są lepsze. To jest moje zdanie. Chociaż może niekoniecznie, może było dosyć fajne akurat, na pewno cieplejsze niż polskie. Natomiast to, co jest ciekawego na Bahamach, to że na Bahamach od ponad 300 lat są baptyści. I to druga taka ciekawa rzecz, że na tych Bahamach ci baptyści to nie byli jacyś misjonarze, którzy tam przyjechali, biali, ale pierwsi baptyści na Bahamach to byli zbiegli niewolnicy z Ameryki, którzy już byli baptystami i którzy tamte zbory zaczęli zakładać czarne od samego początku pośród właśnie czarnej też większości niewolników. I co ciekawe, to dało im takie wielkie poczucie odpowiedzialności za ten kościół. I oni naprawdę nie tylko dbają o swoje kościoły, ale dbają również o cały kraj. 1/3 Bahamczyków to są baptyści. 1/3, to nie jest duży kraj, to jest około 460 tysięcy, ale prawie 160 tysięcy to są baptyści. Ponad 1/3 tego kraju to są baptyści. W różnych tam oczywiście uniach, ale generalnie to, co mi się bardzo podobało, bo w tym samym czasie było Święto Niepodległości, oni na tym Święcie Niepodległości się nie wstydzili swojego chrześcijaństwa. Były i pieśni, i były kazania. Oni sobie w swoją konstytucję nawet, słuchajcie, wstawili, że celem każdego Bahamczyka jest naśladowanie Chrystusa. To wyobraźcie sobie z perspektywy europejskiej, żeby w konstytucję coś takiego napisać. To jest ich cel. Oni chcą naśladować Chrystusa. I mówią o tym bez żadnych zawahań, bez żadnego takiego skrępowania. Nam się to może wydawać dziwne, bo my dzisiaj mówimy o tym, że państwo ma być świeckie. Oni nie są tacy przekonani, że państwo ma być świeckie, co ciekawe. A też są baptystami. Także taka... Ale dlaczego o tym mówię? Żeby wam przekazać pozdrowienia, po pierwsze, od nich wszystkich, bo bardzo mnie o to prosili i w tych zborach, w których byłem, a byłem w dwóch zborach i na tym naszym ogólnokościelnym, ogólnoświatowym zjeździe, ale to mnie wprowadza do tematu dzisiejszego kazania. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, co robić, żeby się nie wstydzić Ewangelii. Co robić, żeby się nie wstydzić Ewangelii. Nawet ten psalm, który dzisiaj żeśmy czytali, psalm 40, on, zwróćcie uwagę, mówił o wstydzie. Że on, psalmista mówi, daj mi się nie zawstydzić. Stałem, mówiłem o Tobie, nie bałem się w pośród zgromadzenia. Chciałem, i zwróćcie, tak sobie pomyślałem nad tym, kiedy słuchałem tego psalmu, popatrzcie, że ten wstyd jest tematem zawsze obecnym pośród Bożego ludu. I to wyzwanie, jakim jest to, żeby się nie wstydzić Boga, jest zawsze obecnym wyzwaniem dla ludzi wierzących. Czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym. Tak samo. Otwórzmy list do Rzymian, pierwszy rozdział i werset 16 i 17 przeczytam jako taki nasz werset przewodni, ale chciałbym, żebyśmy przede wszystkim zastanawiali się właśnie nad tym, jak nie wstydzić się Ewangelii. A dlaczego powiedziałem, że to się wiąże z wakacjami? Ano dlatego, że na wakacjach spotykamy jakich ludzi bardzo często? Nowych. Spotykamy? Odwiedzamy rodzinę? Może odwiedzamy jakieś miejsca, w których wcześniej nie byliśmy? Spotykamy się na stołówce z kimś? Albo spotykamy się gdzieś, gdzie mieszkamy z nowymi ludźmi? Teraz jak się zachowamy? Jakie to nasze serce będzie? Czy to serce będzie gotowe do tego, żeby jasno, wyraźnie, odważnie powiedzieć, komu służymy? Czy kiedy wychodzimy z tej naszej bezpiecznej strefy chrześcijaństwa, rodziny, zboru, będziemy skrępowani, zawstydzeni, niepewni? Myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo aktualny. List do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 16 i 17. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha mówi tak, i do Rzymian, i do nas. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, mówi apostoł Paweł. Jeśli mówi, że się nie wstydzi, tak jak powiedziałem, to prawdopodobnie oznacza, że miał pokusę, żeby się wstydzić. Zgodzicie się? To jest pewna walka, to jest pewne zmaganie. To nie jest tak, że naturalnie zawsze nam przychodzi to łatwo. Nie, nie zawsze nam to przychodzi łatwo, nie zawsze jest to takie proste. I to trzeba sobie uczciwie powiedzieć i nie udawać, że jest inaczej. Czym jest wstyd? Popatrzmy może na sam początek wstydu. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział. I siódmy werset. Przeczytam od siódmego wersetu. Myślę, że wszyscy znamy bardzo dobrze ten fragment, ale niech nam właśnie tutaj jest ten moment, kiedy wstyd się pojawił. Kiedy pierwsza para zgrzeszyła, czytamy od siódmego wersetu o pierwszych skutkach grzechu. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Co to znaczy poznali, że są nadzy? Czy oni wcześniej nie wiedzieli, że są, no właśnie, nie uświadomili sobie. Poznali w tym sensie, że nie byli świadomi, można powiedzieć, czegoś nieodpowiedniego w swojej relacji do samych siebie. Być może w ogóle nie było czegoś nieodpowiedniego, ale w momencie, kiedy zgrzeszyli, zaczęli patrzeć na siebie inaczej. Można powiedzieć, ich sumienie się obudziło. Ich sumienie się obudziło w tym sensie, że stwierdzili, coś jest z nami nie tak. Coś jest z nami nie tak. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Zwróćcie uwagę, co robi wstyd? Wstyd sprawia, że próbujemy to coś, czego się wstydzimy, zakryć, schować. I dalej czytamy, że nie tylko zrobili sobie przepaski, ale potem, kiedy Pan Bóg w 8-9 wersecie zawołał na Adama, gdzie jesteś, to on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i co zrobił? I zląkł się, strach się pojawił. Strach przed Bogiem. Gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Zwróćcie uwagę, że wstyd działa w takich dwóch, można powiedzieć, w takich dwóch biegunach. Z jednej strony, znaczy w ogóle wstyd to jest, można powiedzieć, lęk przed tym, jak postrzegają nas inni ludzie. Albo jak postrzega nas Bóg, który nie widzi. Który widzi w ukryciu, który widzi nawet wtedy, kiedy ludzie nas nie widzą. Ale to są takie dwie, można powiedzieć, dwa bieguny wstydu. Z jednej strony patrzą na nas ludzie i co chcemy? Być w ich oczach kimś szanowanym, mającym dobre imię. To jest jeden biegun. A drugi biegun to jest nasze własne sumienie. To jest nasze własne sumienie. I zwróćcie uwagę, że nie zawsze ten szacunek ze strony ludzi pokrywa się z naszym sumieniem. Bardzo często bywa tak, że społeczeństwo wymaga od nas pewnej, można powiedzieć, pewnej zgody na pewne zasady, których nasze sumienie nie uznaje. Na przykład dzisiaj tak bywa, bardzo często. Na przykład czego dzisiaj od chrześcijan się wymaga? No zgody na to, żebyśmy uznawali, nie tylko mieli pewną miłość do całego środowiska LGBT, czyli wszystkich tych osób, które, można powiedzieć, w wymiarze seksualnym są niezgodne z Bożym prawem i z Bożymi zasadami, ale więc wręcz, że mamy ich afirmować, tak? To jest to, czego się od nas dzisiaj wymaga. W społeczeństwie. No nie wszędzie, może nie w Białymstoku, ale w Białymstoku też, zdaje się, ostatnio mieliście, tak? Tydzień temu taką dosyć poważną sprawę z tym związaną. I zwróćcie uwagę, z jednej strony, ostatnio też słyszałem o takim człowieku, który w swoim zakładzie pracy, nie będę mówił jakim, ale pewnie wiecie jakim, powiedział uczciwie, że przed Bogiem nie podoba mu się to, że zmusza się go w jego zakładzie pracy do pewnej określonej postawy względem właśnie tych wszystkich grup, tak? I został wyrzucony z pracy z tego powodu. Czyli popatrzcie, jest bardzo silny, można powiedzieć, i oczywiście teraz jest taki, kiedyś to były inne rzeczy. Za czasów komunizmu bardzo silny akcent był na to, żeby się w ogóle nie przyznawać do wiary w Boga. Dzisiaj akurat wiara w Boga nikogo nie interesuje, ale kwestie etyczne bardzo interesują. A więc zwróćcie uwagę, to jest jedna jakby strona, że społeczeństwo nas zmusza, chce od nas, żebyśmy w pewien określony sposób się zachowywali. I wstydzimy się, jeśli się nie zachowujemy. Zgodzicie się? No to jest naturalne, no bo chcemy dobrze wypaść w oczach tych ludzi. No mamy taką naturalną tendencję, że chcemy wypaść dobrze w oczach ludzi. To jest naturalne, wpisane w nas pragnienie. Nie chcemy być zawstydzeni. Nie chcemy być zawstydzeni. I to jest jedna strona, ale druga strona to jest nasze sumienie. A kiedy mówię sumienie, to mówię o głosie Bożym w naszym sercu. Innymi słowy, po drugiej stronie jest Bóg, który mówi: nie możesz, nie powinieneś, to mi się nie podoba, nie zgadzam się z tym, masz stanąć po mojej stronie. I dokładnie tak samo było za czasów apostoła Pawła, kiedy mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Co było takim, można powiedzieć, powodem zgorszenia dla tych ludzi? No jak można wierzyć w to, że Bóg został ukrzyżowany? Jak można w to wierzyć? To jest hańba. Krzyż to jest hańba. To jest hańbiąca śmierć dla najgorszych przestępców. Jak wy możecie w to wierzyć? Takie absurdalne coś, że Bóg przyszedł, stał się człowiekiem, to już samo w sobie jest absurdalne. Dla nich wtedy tak to było. Ale jeszcze, że poszedł na krzyż, śmierdzącą, hańbiącą śmierć. My dzisiaj trochę krzyż, wiecie, tak upiększamy. To była śmierdząca, hańbiąca śmierć. Każdy, kto widział krzyżowanego człowieka, odwracał głowę. Tak jak odwracamy głowę przed śmietnikiem, jak śmierdzi. I apostoł Paweł mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Zaraz wam powiem, dlaczego on się nie wstydzi tej Ewangelii Chrystusowej, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że wstyd jest jak najbardziej czymś bardzo, bardzo aktualnym dla nas dzisiaj. Wstyd jest czymś bardzo, bardzo aktualnym. To jest lęk przed tym, jak nas ludzie zobaczą. I powiedzmy sobie uczciwie, że to jest poważna sprawa. Od samego początku. Czy były inne przykłady wstydu? Były. Na przykład Sara w pewnym momencie zaczęła, to już nie będę czytał, ale w Księdze Rodzaju, w 21 rozdziale mamy taką sytuację, kiedy Sara, kiedy Bóg mówi, że będzie mieć dziecko, to ona mówi: teraz ludzie się będą ze mnie śmiać. Ale mi się przytrafiło. No przytrafiło się, tak widać Bóg chciał, żeby w tym wieku dopiero otrzymała dziecko. Mamy inny przykład wstydu. W Galacjan, w 2 rozdziale, gdzie mamy apostoła Piotra, który znowu wszystko rozumiał z Ewangelii, rozumiał, że dzięki Chrystusowi poganie i Żydzi stali się jednym Bożym narodem, ale jak przyszli jego, można powiedzieć, jacyś może bracia, których, no nie wiem, szczególnie szanował, i oni mu powiedzieli, no ale Piotrze, jak ty będziesz jadł z tymi poganami? To co on zrobił? Zawstydził się i usiadł. Wyobraźcie sobie, abyśmy mieli dwa stoły przy Wieczerzy Pańskiej. Jedno dla Podlasiaków, a drugie dla całej reszty. Chyba by było coś nie tak, prawda? I tak samo oni wtedy zrobili. Oni się po prostu podzielili. My tutaj fajni bracia jesteśmy, ci właściwi, ci jak należy, według krwi Żydzi, a cała reszta niech tam sobie tą Wieczerzę Pańską, czy jedzenie, niech tam sobie, nie wiem, na werandzie siedzi. I apostoł Paweł mu się sprzeciwił. A dlaczego apostoł Piotr to zrobił? Bo się zawstydził. A co oni o mnie powiedzą, jak ja siądę z tymi poganami przy jednym stole? Wstyd jest potężną siłą. Wstyd ciągle jest potężną siłą, która sprawia, że nie zachowujemy się tak, jak powinniśmy. I potem nam jest głupio w sercu. Jak nam jest głupio w sercu, to też no, bywa tak, że nam jest głupio w sercu, ale jak w takiej sytuacji jeszcze jesteśmy w stanie przyjść do Boga, powiedzieć, zgrzeszyłem, to nie jest źle. Gorzej, jak zaczynamy wykręcać kota ogonem i zaczynamy mówić, a tak naprawdę to nie jest żaden problem. Dlaczego to jest problem? Wtedy zaczynamy wykrzywiać drogi pańskie. I Kościół zaczyna, zamiast trzymać się prawdy, to w takiej sytuacji, kiedy zaczyna usprawiedliwiać swój wstyd, po prostu zaczyna odchodzić od Boga. I mówić, a to już nie jest taki wielki problem. A w czym problem, żeby takie rzeczy się działy? To nie jest problem. To jest dobre. Przecież Bóg jest miłością. I ostatecznie tą Bożą miłością można wszystko wyjaśnić. Jak więc przełamać wstyd? Co robić? Co robić, żeby się nie wstydzić? Co robić, żeby tak jak apostoł Paweł, myślę, że apostoł Paweł mówi w zgodzie ze swoim sercem, wie co mówi, mówi prawdę, mówi, że tak można, mówi, że tak się da. Jest dla nas wzorem w związku z tym, co robić, żeby się nie wstydzić Ewangelii. I dalsza część tego wersetu 16 mówi. Musimy być świadomi tego, że jest ona mocą Bożą. Musimy być świadomi tego, że ta Ewangelia, której możemy się wstydzić, jednocześnie jest mocą Bożą. Jeśli będziemy o tym pamiętać, że ona jest mocą Bożą, to nie będziemy się jej wstydzić. To jest bardzo proste. Jeśli ktoś myśli, że coś dobrego jest czymś złym, ale my jesteśmy bardzo przekonani, że to jest dobre, to co? To się nie zawahamy. Mówimy, słuchaj, ty się mylisz. Co wiesz, no tak może wyglądać, że może tak ci się wydaje, że to jest coś złego. Może ci się wydaje, że to jest czymś hańbiącym, ale jest dokładnie odwrotnie. I mogę ci powiedzieć o tym, bo wiem. Bo jestem przekonany. Bo jestem pewny, można powiedzieć nawet, że tak jest. A co robić, żeby być świadomym, że Ewangelia jest mocą Bożą? Chciałbym, i to jest moje zastosowanie dla was dzisiaj. Co robić, żeby być świadomym, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu? Ja bym powiedział, bardzo prosta rzecz. Głoś Ewangelię przede wszystkim i najpierw samemu sobie. Głoś Ewangelię przede wszystkim najpierw samemu sobie. Nie od razu komuś. Najpierw sobie samemu. Bądź świadomy, czym jest Ewangelia, a nie będziesz mieć problemu ze wstydem, nie będziesz mieć problemu z tym, żeby komuś coś powiedzieć, nie będziesz mieć problemu z tym, żeby złożyć świadectwo, ale najpierw głoś Ewangelię sobie samemu. Każdego dnia. Jak się głosi Ewangelię samemu sobie? I zacznę od takiego odkrycia mojego. Ktoś może się zastanawiać, czy można coś odkryć nowego. pewnie można, cały czas coś nowego się odkrywa. Ostatnio taką bardzo ciekawą książkę przeczytałem pewnego biblisty, który zwraca uwagę na to, że słowo Ewangelia co oznacza? Dobra nowina. Ale to jest za mało, moi drodzy. To jest za mało. Prawdą jest, że Ewangelia oznacza literalnie dobrą nowinę, ale w jakiej sytuacji słowo Ewangelia w pierwszym wieku naszej ery było używane? Otóż było używane w zasadzie w dwóch, tylko było bardzo technicznym pojęciem i było używane na dwa rodzaje dobrej nowiny, bo dobrych nowin, dobrych wiadomości może być bardzo dużo. Obniżka podatków może być dobrą nowiną. To, że będzie chłodniej wieczorem, może być dobrą nowiną. Dużo dobrych nowin może być, prawda? Ale w tamtym czasie to słowo było używane na dwie bardzo konkretne dobre nowiny. Mianowicie mówiono, że mamy Ewangelię dla ciebie. Po pierwsze, kiedy urodził się król, następca tronu. To był pierwszy przypadek. A drugi przypadek, kiedy mówiono o Ewangelii, to było zwycięstwo króla. Zwróćcie uwagę, że nie jakakolwiek dobra wiadomość, ale przede wszystkim te dwie bardzo ważne dobre wiadomości spośród szerszej grupy dobrych wiadomości. Urodzenie króla i zwycięstwo króla. I teraz zwróćcie uwagę, że jeśli w taki sposób spojrzymy na słowo Ewangelię, to gdzie nas ono kieruje, to słowo Ewangelia? Na osobę Jezusa Chrystusa. To On jest królem, który się narodził. To On jest tym królem, którego Bóg nam dał dla nas. On jest tym dobrym, sprawiedliwym, świętym, miłosiernym, współczującym, ofiarnym królem, którego Bóg nam dał. Bo druga rzecz, bo spełniają się oba te znaczenia słowa Ewangelia w Jezusie Chrystusie, On naprawdę zwyciężył. On naprawdę zwyciężył. Kiedy apostoł Paweł mówi, że nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej, innymi słowy, nie wstydzi się Ewangelii Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że Chrystus to jest jakby ta funkcja Pana Jezusa, tak? Innymi słowy można powiedzieć, nie wstydzi się Ewangelii tego, kim jest Jezus. On jest Chrystusem, On jest tym Królem danym przez Boga. On się nie wstydzi tej Ewangelii o tym doskonałym Królu, który został dany przez Boga. Dlaczego? Bo On jest prawdziwym Królem. Bo On jest szczególną osobą i dla Niego to jest tak żywe, tak prawdziwe, tak wyraźne, że po prostu niezależnie od tego, z czym ludzie się spotykają, a spotykają się najpierw z krzyżem, który ich odrzuca, bo ich odrzucał, On jest gotowy powiedzieć, słuchaj, to jest tylko początek. Pozwól, że Ci powiem dlaczego. Bo był pewien, bo był przekonany, że faktycznie Chrystus jest doskonałym, wspaniałym, potężnym królem. I widzimy to, popatrzcie, w pierwszym rozdziale, w pierwszych pięciu wersetach. Chciałbym, żebyśmy przeczytali tych pięć wersetów z pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Teraz o kim jest ta Ewangelia Boża? Popatrzcie, werset trzeci. O Synu swoim, potomku Dawida według ciała. Samo w to jest czymś wspaniałym, że jest potomkiem Dawida według ciała, że ta Boża obietnica, którą Bóg kiedyś dał dynastii Dawidowej, że ona się nie pogubiła, ona się gdzieś nie zgubiła Bogu przez te 400 czy 500 lat, kiedy nie było potomka Dawida na tronie. Nie, nie. On właśnie się okazuje, że Bóg jest wierny tej swojej obietnicy. Ale to nie wszystko. On jest potomkiem Dawida według ciała, ale czwarty werset mówi więcej o nim, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary tej Ewangelii wszystkie narody. Czwarty werset mówi coś bardzo szczególnego. Chrystus jest z dynastii Dawida, realizuje Boże obietnice, ale oprócz tego został ustanowiony Synem Bożym. To słowo ustanowienie oznacza, można powiedzieć, koronację. Można powiedzieć, rozpoznanie. wskazanie. Bóg ma syna, ale w pewnym momencie on dopiero stał się tym królem. I w jaki sposób my wiemy, że on naprawdę prawdziwie jest królem? No, w mocy przez zmartwychwstanie. Z mocy przez zmartwychwstanie, kiedy nasz Pan umarł i zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Bożej w niebie. I to jest też ciekawe, kiedy się patrzy na apostoła Pawła, popatrzcie, jak bardzo często on widzi Chrystusa właśnie tam. Zasiadł po prawicy Boga. W liście do Efezjan jest mowa o tym, że razem z Nim siedzimy, tak? W drugim rozdziale. A pierwszy rozdział mówi, że ponad wszelkim imieniem, które jest, można wymienić w tym wieku i w przyszłym. To się nie zmieni, to co tu macie napisane. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Nic się nie zmieni. To jest nasz Pan. To jest nasz Pan. Bardzo lubię ten moment, kiedy Szczepan tuż przed śmiercią dostaje siłę. Siłę do tego, by przytrzymać. Siłę do tego, by zachować wiarę. Ale również siłę do tego, by odpuścić tym, którzy go zabijają. A co on takiego otrzymał? Jaką on wizję otrzymał od Boga? Chrystusa po prawicy Ojca. Tam w niebie. Chrystus po prawicy Ojca. Co oni mu mogą zrobić w tym momencie? Co oni mu mogą zrobić? Jak go mogą złamać? Droga siostro, drogi bracie, czy widzisz Chrystusa po prawicy Ojca? Czy widzisz, kim jest Twój Pan? I oczywiście nie wątpię w to, że wierzymy w to wszystko, ale na co dzień, żebyśmy faktycznie nie wstydzili się Ewangelii Chrystusowej, to chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś miał taki odruch, czy miała taki odruch. Patrzysz w niebo i co widzisz? Nie tylko niebo, ale widzisz Chrystusa po prawicy. Jeśli naprawdę będziemy oczami naszego serca widzieć Chrystusa po prawicy, to co? Będziemy niezłomni, słuchajcie. Będziemy niezłomni. Niezależnie od tego, co nam przyjdzie powiedzieć, niezależnie od tego, z kim nam się przyjdzie spotkać, niezależnie od tego, co ludzie będą o nas myśleć, On tam jest. On tam jest. I to jest moc. I to jest siła w moim życiu. Oczywiście to nie jest wszystko, dlatego że nasz Pan, jako dobry władca, o czym czytamy w liście do Efezjan, On również przyniósł nam wielkie dobra i to jest to, o czym zazwyczaj mówimy, kiedy mówimy o Ewangelii. On przyniósł nam odpuszczenie grzechów. On daje nam swojego ducha na każdy dzień, dzięki któremu możemy przezwyciężać nasze słabości. On daje nam obietnicę życia wiecznego. To wszystko prawda, ale jeśli będziemy myśleć tylko o samych darach, a nie zobaczymy za tymi darami Chrystusa, który stoi po prawicy, który jest tym, o którym mówi Ewangelia, który jest tym jedynym, najlepszym, danym przez Boga królem, to trochę się będziemy czuć tacy, okej, mamy fajne rzeczy, ale czy ja jestem gotowy stanąć wobec tego wyzwania? A kiedy widzimy Chrystusa, nie tylko Jego dary, ale samego Chrystusa, który stoi po prawicy Ojca, to co? I On jest po naszej stronie. To myślę, że to faktycznie sprawia. I On na nas czeka. Nikt i nic tego nie jest w stanie zmienić. To myślę, że to faktycznie jest mocą Bożą, która sprawia, że łatwiej nam jest oprzeć się, niezależnie od tego, co nam przyjdzie przejść. A więc głośmy Ewangelię przede wszystkim samym sobie. Ewangelia, czyli dobra nowina o Królu, który przyszedł i który zwyciężył. Przede wszystkim, najpierw, a dopiero potem wszystkie dary, które nam dał. Widzimy Go po prawicy Bożej w niebie. Czy czujemy, że możemy się nie wstydzić Ewangelii w takiej sytuacji? I wtedy, moi drodzy, możemy powiedzieć wszystkim innym. Wtedy możemy powiedzieć wszystkim innym. Wtedy możemy głosić Ewangelię całemu stworzeniu. Ale dopiero wtedy. Dopiero wtedy, kiedy sami ją sobie ogłosiliśmy. Dopiero wtedy, kiedy sami widzimy wyraźnie, komu służymy. Dopiero wtedy, kiedy widzimy to, o czym śpiewamy, że Jego jest chwała, Jemu się chcemy kłaniać. Nie ma w tym problemu wtedy żadnego. Ale musimy to widzieć wyraźnie. I wtedy faktycznie sprawdzi się w naszym życiu, czego życzę i Wam i sobie, ten werset, że kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. I niechaj tak będzie. Amen.